gość Radia Lublin.
15 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest profesor Andrzej Gil, politolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Coś pana, panie profesorze, zaskoczyło w ogłoszonych wczoraj już oficjalnie wynikach wyborów do Parlamentu Europejskiego?
No, zaskoczyła mnie skala zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości i zaskoczyła mnie bezradność Platformy Obywatelskiej, przede wszystkim, bo nie całej Koalicji Europejskiej, wobec tego zwycięstwa i jakby brak...
A ta bezradność Platformy na czym polega?
No, na tym polega, że zamiast pokazać zwartą, gotową drużynę, zaczęły się jakieś ruchy tektoniczne, zaczęły się jakieś podziały i swary. I widać, że to nie jest siła, która byłaby zdolna w takim kształcie stanąć do walki na jesieni. Także z jednej strony mamy zwycięską, mocną drużynę, takim silnym wewnętrznym spoiwie, a z drugiej strony mamy coraz bardziej atomizującą się opozycję, która nie ma pomysłu na cokolwiek.
Grzegorz Schetyna mówi, że sukcesem jest to, że udało się zjednoczyć opozycję i to jest ten pierwszy krok do tego, żeby odebrać w przyszłości władzę PiS-owi.
Ja myślę, że trzeba słuchać Grzegorza Schetyny, bo tak szybko chyba odejdzie i nie będziemy mieli okazji już go słuchać. No, musi przyjąć Grzegorz Schetyna odpowiedzialność za to, co się stało, i ja wiem, że musi to mówić, no bo coś musi mówić w obliczu tak spektakularnej klęski i tyle, no co może więcej biedy.
Tym bardziej,
powiedzieć.
Że się różni z prezesem PSL-u, Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że no chyba Koalicja Europejska w tym kształcie na wybory europejskie się, ta formuła Koalicji Europejskiej się wyczerpała i raczej z tego, co mówi, wspólny start w wyborach jesiennych parlamentarnych wykluczony.
Wygląda z tego, że PSL zrozumiał, że popełnił błąd, angażując się w
może to była jedyna szansa dla PSL-u, żeby...
Ale szansa na co?
Jakieś mandaty utrzymać
ale
w parlamencie.
Ale po co PSL-owi tak naprawdę w Parlamencie Europejskim mandaty? Po co ci europosłowie poza jakimiś synekurami, no i może chwilą chwały? PSL ma interesy na poziomie gminy, na poziomie powiatu, na poziomie województwa. Jako żywo to nie ma nic wspólnego z Parlamentem Europejskim. To... Był błąd, jest błąd i będzie błąd. Jeżeli PSL tego nie zrozumie, to być może będziemy mieli do czynienia z kolejną partią, która jest w tym rejestrze 200 iluś tam partii, o której nikt nie będzie pamiętał.
Porozmawiajmy jeszcze o zwycięstwie. Bo wynik, który PiS osiągnął w tych wyborach, to jest niewątpliwie sukces i, co chyba ważne podkreślenia, najlepszy wynik, jaki kiedykolwiek jakakolwiek partia polityczna po 1989 roku uzyskała w wyborach w Polsce. Procentowo oczywiście.
Nie, no trzeba gratulować, dlatego że jest to oszałamiające, spektakularne zwycięstwo i tyle. No, co tutaj więcej komentować? Daj Boże wszystkim takiego sukcesu, wszystkim partiom przyszłości, które
A to chciały. Oznacza, panie profesorze, że teraz będziemy mieć taki wielki marsz Zjednoczonej Prawicy po spektakularne, jeszcze bardziej wyraziste zwycięstwo tutaj w Polsce jesienią?
A nie wiem. Nie wiem, czy dobre to jest słowo, bo to zwyciężył PiS jednak, a nie Zjednoczona Prawica. Bo dlatego, że jakoś tam o wielkich sukcesach czy Solidarnej Polski, czy Porozumienia to za bardzo nie słychać.
Działacze tych partii mniejszych zupełnie byli na listach.
No więc oczywiście, że gdzieś tam w świadomości myślę przeciętnego Polaka to jest zwycięstwo PiS. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, to będzie zależało. Będzie zależało od wielu czynników. Przede wszystkim od tego, czy partia rządząca nie zachłyśnie się tym zwycięstwem i nie będzie szła w kierunku, w którym nie przyniesie jej to dużego sukcesu. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, to będzie kwestia opozycji. No jak zareaguje opozycja? No jeżeli będzie to, co myślę, że będzie, czyli te podziały, swary i ratuj się kto może, no to rzeczywiście nikt PiS-owi zwycięstwa na jesieni nie odbierze. Ale to naprawdę jest tyle czynników i w nas, i poza nami, że to się może bardzo szybko w jakiejś mierze zmienić.
Czy te wybory, panie profesorze, nie są aby też dowodem na to, że mamy do czynienia z pewnym postępującym procesem, który zmierza do stworzenia systemu dwupartyjnego w Polsce. Ja pamiętam, rozmawialiśmy dosłownie tydzień temu o tej sytuacji przedwyborczej i pan też mówił o tych podziałach, wyczuwamy je intuicyjnie, Polska podzielona politycznie na pół. Do Parlamentu Europejskiego próg przekraczają trzy partie, poza PiS-em jeszcze i Platformą, Koalicją Europejską jeszcze Wiosna. Czy to tak jest, że będziemy za chwilę świadkami tego, że będziemy mieć dwa obozy polityczne główne w Polsce?
Nie wiem, czy tak będzie, bo to będzie zależało od tego, co będzie się działo po tej stronie przegranej. No wszystko na to wskazuje, Boże, mamy taką sytuację od 2005 roku tak naprawdę, że mamy popis i już wtedy mówiło się o tym.
Ale zawsze te partie mniejsze jednak zdobywały
Były pewne peryferie i myślę, że w wyborach jesiennych one też będą, dlatego że no chyba, że coś się takiego stanie, że nie będą, ale no, zasadniczą część polskiej sceny politycznej opanowały te dwa ruchy, bo to raczej chyba tak trzeba nazwać, i one to dzierżą monopol, więc ten duopol mamy już od ładnych kilkunastu lat, bo w zasadzie...
I on będzie się pogłębiał zdaniem pana profesora, czy wręcz przeciwnie?
Nie wiem. To będzie naprawdę zależało od tego, kto będzie przywódcą opozycji, jak się zreformuje Platforma wewnętrznie i przede wszystkim od spraw programowych, dlatego że no to, co się dzisiaj... To jest taki pewien paradoks. Jak to sobie pomyślałem na ten temat, jak ja to widzę w kontekście 2007 roku i to takie przedziwne przesunięcie, bo PiS stał się Platformą wtedy i odniósł wielki sukces powtórzony 4 lata później. Jakby w rolę PiSu chciała wcielić się Konfederacja. Natomiast właśnie PO gdzieś dryfuje w jakieś takie dziwne miejsca i szuka dla siebie tego miejsca, więc to będzie naprawdę zależało, czy ten system dwupartyjny się utrzyma, czy dwupolityczny się utrzyma w przyszłości od tego, co się stanie w samej Platformie i wokół Platformy, bo na razie to ja nie wróżę jakiejś przyszłości.
Spójrzmy jeszcze na to, co się dzieje w Europie, jak wybierali Europejczycy. We Francji Zgromadzenie Narodowe Marine Le Pen wygrywa te wybory nieznacznie, ale jednak przed liberałami prezydenta Macrona. W Wielkiej Brytanii partia Brexitu wygrywa, porażkę odnosi rządząca partia konserwatywna. Jaki obraz pan widzi po tych wyborach w Europie?
No ale to można zapytać, no i co z tego? Paradoksalnie, w wyborach do Parlamentu Europejskiego wygrywa w Wielkiej Brytanii partia, która od wieki wieków głosi konieczność wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Na dodatek 2 lata temu przeprowadzono też pewne referendum, które przeciwnicy Unii wygrali. No i co z tego jakby, prawda? To samo jest we Francji. No co z tego, że pani Marine Le Pen jest liderką tej opozycji, jak się tam nic nie zmienia. Mam takie wrażenie, że te wybory, które są, one tak naprawdę niczego nie zmieniają. Jak popatrzymy na strukturę Europarlamentu, to dalej jest tak, jak było i tu się nic nie zmieni.
EPP, czyli Europejska Partia Ludowa, na pewno straci sporo miejsc, ale nadal będzie kluczową frakcją, chociaż nie samodzielnie decydującą o tym.
No tak, ale przecież to na tym poziomie to się decydowało nie według klucza jakiegoś partyjnego czy frakcyjnego, ale na zupełnie innych zasadach. Tu się tutaj naprawdę nic nie zmieni i nie miejmy tutaj żadnej nadziei, że cokolwiek się zmieni, dlatego że zmienić się, tutaj powiem tak enigmatycznie, nie może.
Jeszcze zapytam o europejską frakcję konserwatystów i reformatorów, bo to do niej posłowie wybrani z listy PiS-u trafią, no ale oni też tracą kilkunastu, może nawet więcej, ponad 20 posłów stracą i to Polacy będą tą kluczową grupą, ale jednak wciąż marginalną, bo zdaje się tam piąta.
No żebyśmy jakby właśnie proporcje widzieli. Wszyscy europosłowie Prawa i Sprawiedliwości to jest mniej więcej tam 2,5% całości Parlamentu Europejskiego. To cała frakcja to tam może ma ile?
Niespełna 60 wtedy prawdopodobnie.
7-8%, no to przecież to nie ma żadnego znaczenia. I tutaj jakieś takie szumne zapowiedzi o tej zmianie, o przesunięciu wahadła, to nie odbije się w żaden sposób na tym, co Parlament Europejski płodzi i po co on tam w ogóle jest. Także no, No patrzmy na to jakby realnie. No cieszy mnie to, że Polacy będą stanowili rzeczywiście istotny element tej struktury, natomiast jakby z tego niewiele wyniknie.
To jeszcze o frekwencji na koniec. Czy ta frekwencja w całej Unii, ona nieco przekroczyła 50%, w Polsce nie przekroczyła, aczkolwiek była prawie dwa razy większa niż 5 lat temu. To jest powód do zadowolenia, bo cały czas jednak połowę Polaków nie idzie.
To jest straszne. Od pierwszych wyborów 4 czerwca 1989 roku, gdzie było 66% ludzi, którzy poszli do urny wyborczej. To jest klęska. To jest po prostu jakby niezrozumienie rzeczywistości, które przyszło nam w życie. Jeżeli człowiek wybiera pójść na grilla, czy tam nie wiem, czy w telewizor stawia przed aktem wyborczym, od którego zależy, no może mniej, ale jednak coś tam zależy. Myślę tutaj o Europarlamencie, jego radosnej twórczości. No to dla mnie jest jakieś nieporozumienie. Epatowanie, teraz cieszenie się, że frekwencja była na poziomie 43%. To jest klęska i systemu edukacji, i przede wszystkim klęska jakiegoś poczucia odpowiedzialności za państwo, za kontynent. Szkoda. Cieszę się, że 43% z nas poszło do tych wyborów, ale jednak 57 nie poszło, a to już nawet szklanka nie jest w połowie pusta, tylko w troszeczkę więcej niż połowie.
I mówił to profesor Andrzej Gil, politolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.